właśnie pod koniec jesienią 1942 roku dochodziło do tych pierwszych punktowych uderzeń. To byli księża, to byli leśnicy, to byli polscy urzędnicy. Najpierw te uderzenia ukraińskiego podziemia nacjonalistycznego spadły na przedstawicieli polskich elit. Słuchajcie, Okręg Wołyński był najpóźniej stworzonym okręgiem Armii Krajowej spośród wszystkich okręgów. Nastąpiło to dopiero w sierpniu 1942 roku, także po prostu był to palstart. I oni, co się okazuje, walczyli bardzo dzielnie i udawało im się ocalić wielu, wielu Polaków. Ale niestety przystąpiły do akcji, kiedy olbrzymia część ofiar ludobójstwa na Wołyniu już nie żyła. Armia Krajowa na Wołyniu stworzyła 27. Dywizję Wołyńską AK, najpotężniejszą, najsilniejszą jednostkę stworzoną przez Armię Krajową tego typu partyzancką w całej jej historii. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj odcinek poświęcony pamięci o ludobójstwie Polaków dokonanym przez ukraińskich nacjonalistów na terytorium Wołynia i Galicji Wschodniej. Nietypowo, w nietypowym miejscu, bo mówimy o sprawach polskich, ale nagrywamy w Tokio. Nasza wyprawa do Tokio jest możliwa dzięki AutoDNA, rewelacyjnej firmie, która, uwaga, sprawdzi dla Was samochód, ale również motor lub camper, który chcielibyście kupić za granicą. Sprawdzi jego realny przebieg, wszystkie dokonywane naprawy, rejestracje, czy nie ma jakichś ukrytych wad, taka oferta. Lepiej nie kupować kota w worku. Numer VIN możecie sprawdzić za darmo na stronie autodna.pl. Polecamy bardzo, bardzo tą doskonałą polską firmę. Drugim partnerem naszego wyjazdu, dzięki któremu możemy nagrywać i streamować nasze odcinki z Tokio, jest Seili, karta eSIM. Seili zaopatrzyło nas przed wyprawą do Japonii w takie specjalne pakiety, to jest bardzo proste. Bez roamingu, bez ukrytych opłat, bez plastikowych kart, po prostu wykupujecie, drodzy Państwo, pakiet danych, który Was interesuje. Cieszycie się, tak jak my tutaj w Japonii, dostępem do internetu z telefonu lub z laptopa. Bardzo, bardzo fajna i wygodna rzecz. Teraz macie kod QR na Waszym ekranie i przypominam, że z kodem rabatowym Historia Realna minus 15%. Polecam Seili. Pozdrawiamy również oczywiście wszystkich przyjaciół naszego kanału. Kciuk dla militaria.pl, rewelacyjnego sklepu, w którym kupicie wszystko na wyprawę do Japonii i nie tylko. To Militaria ubrało nas na ten wyjazd razem z Albertem, za co bardzo, bardzo dziękujemy i przypominamy, że letnia promocja do 40% rabatu. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Partnerem technologicznym jest Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple, z którym, uwaga drodzy Państwo, przyjechaliśmy i z którego korzystamy tutaj w Japonii. Pozdrowienia dla domu maklerskiego Boś. Inwestujcie z głową, drodzy Państwo. Bossa.pl to jest dla Was sprawdzona, z długą tradycją instytucja finansowa. Wszystkie szczegóły o rabatach znajdziecie w opisie pod tym filmem. Dzięki, drodzy Państwo, że oglądacie kolejne odcinki Historii Realnej. Dzięki, że nas wspieracie na Patronite i na YouTubie. Bez Waszego wsparcia takie wyjazdy jak ten byłyby niemożliwe. Bardzo, bardzo za to dziękujemy. A moją książkę Wołyń Zdradzony możecie kupić w księgarni internetowej historiarealna.pl z moim autografem. Ten odcinek Historii Realnej nagraliśmy w 83. rocznicę ludobójstwa Polaków dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na terenie Wołynia i Galicji Wschodniej w latach 1943-1945. Ludobójstwo to pochłonęło około 100 tysięcy ofiar naszych rodaków zamordowanych bardzo często w drastyczny sposób przez banderowskich oprawców. W tym roku ta rocznica przebiega w cieniu konfliktu między Polską a Ukrainą, konfliktu historycznego, który wywołał Władimir Zełenski, prezydent Ukrainy, mianując jedną z jednostek armii ukraińskiej, nadając jej imię bohaterów UPA. Jest to absolutnie niedopuszczalne dla strony polskiej, bo w ten sposób Ukraińcy gloryfikują morderców naszych rodaków z Wołynia i z Galicji Wschodniej. Pozytywem tej całej pożałowania godnej awantury z Ukrainą jest to, że chyba po raz pierwszy, mam takie wrażenie, polscy politycy od lewa do prawa twardo stanęli po stronie prawdy historycznej związanej z Wołyniem, z ludobójstwem Polaków na tych terenach. Trzeba sobie powiedzieć parę przykrych rzeczy na początek. To znaczy, ta prawda przez wiele, wiele dziesięcioleci była składana na ołtarzu dobrosąsiedzkich relacji z Ukrainą. Mówiono często, że po co o tym mówić głośno, ten Wołyń to było dawno, to było daleko, patrzmy w przyszłość, no przecież nie możemy robić Ukraińcom przykrości, przypominając im o tym ludobójstwie, no bo naszym wspólnym interesem jest sojusz polsko-ukraiński wymierzony w Rosję. Ukraińska strona niestety wykorzystywała te idealistyczne podejście polskich elit intelektualnych do tego, żeby, no właśnie, stawiać pomniki i gloryfikować ludzi, którzy przy pomocy siekier, pił, wideł, bardzo często w drastyczny sposób zabijali naszych rodaków na Wołyniu. I mam wrażenie i mam nadzieję, że do tych ponurych czasów już nigdy nie wrócimy. Zobaczymy oczywiście, jak ten konflikt dalej się potoczy, konflikt o pamięć i o prawdę historyczną, ale tymczasem chciałbym powiedzieć kilka gorzkich słów. Ja wiem, że to w Polsce nie jest popularne, ale chyba to rocznica jest dobrym momentem, żeby to uwypuklić. Otóż po pierwsze, przez wiele, wiele lat, właśnie ze względu na ten idealizm polskich elit, ofiary Wołynia były traktowane jako ofiary drugiej kategorii. Wołyniacy, którzy zginęli i również ci, którzy przetrwali to straszne ludobójstwo łupowskie, zostali posadzeni do drugiej oślej ławki polskiego panteonu męczenników narodowych. Uważano, że no cóż, no to chłopi przecież padli ofiarą tego ludobójstwa gdzieś na jakichś odległych, dalekich kresach, jak mówiono, w związku z tym nie poświęcano im tyle, według mnie, pamięci i uwagi, ile powinno się. Ja osobiście, i to jest dla mnie ważna sprawa, moja rodzina co prawda nie pochodzi z tych terenów, ale również z ziem wschodnich, więc te sprawy są bardzo, bardzo bliskie mojemu sercu. Poznałem wielu, wielu Wołyniaków, wielu ocalałych i mężczyzn i kobiet, robiłem z nimi wywiady. Po raz pierwszy sprawą Wołynia zająłem się w 2003 roku, kiedy pomagałem w redagowaniu. Byłem w takim zespole, który redagował dodatek do Rzeczpospolitej poświęcony temu ludobójstwu. Potem napisałem mnóstwo tekstów, kilka okładek zrobiłem magazynów historycznych poświęconych Wołyniowi, a wreszcie napisałem książkę Wołyń zdradzony w 2019 roku, w której pisałem o tym, w jaki sposób banderowcy mordowali Polaków i o tym, w jaki sposób, o czym zaraz, już wówczas polskie elity, co tu dużo mówić, odwróciły się od naszych rodaków z Wołynia. Książka była tak niepoprawna politycznie, że wywołała furię wśród wiadomo jakich środowisk i została usunięta w atmosferze skandalu z konkursu Książka Historyczna Roku przez bardzo, bardzo złych ludzi. I teraz, drodzy Państwo, pomyślałem, że po 7 latach od wydania tej książki warto nowemu pokoleniu czytelników, widzów historii realnej przypomnieć o jej głównych założeniach, bo prawda jest bardzo, bardzo bolesna. Otóż już wówczas, kiedy rozgrywało się to ludobójstwo na Wołyniu, nie spotykało się ono z wystarczającą reakcją ze strony polskich czynników oficjalnych. Już wówczas traktowano Wołyniaków jako trochę takich biednych, ubogich, krewnych ofiary drugiej kategorii. No i już co najważniejsze, i to jest główna teza Wołynia zdradzonego, polskie państwo podziemne nie przyszło im z pomocą. Dzisiaj chyba już nikogo to nie szokuje. Przeszła ta informacja nawet do kultury masowej. Mam na myśli słynny, doskonały film Smarzowskiego Wołyń, podczas w którym jest taka scena, kiedy Zosia, główna bohaterka filmu, mówi do chłopaka za K, w którym się kocha, co z was za podziemna armia, która chce walczyć z Niemcami, a nie potraficie bronić kobiet i dzieci przed bandami uzbrojonymi w widły. I w tym jednym zdaniu Zosi, a dodajmy, że ona to mówi temu Antkowi, swojemu chłopakowi z Armii Krajowej, w momencie, kiedy oni, drodzy Państwo, opuszczają polską wioskę i tej nocy po wyjściu tych hakowców dochodzi do ataku i pogromu tej wioski. Obserwujemy te straszliwe sceny palenia ludzi żywcem, bicia siekierami, rozstrzeliwania, dźgania nożami. No i w tym dramatycznym pytaniu filmowej Zosi zawiera się pytanie, które chyba wszyscy sobie zadajemy. To znaczy z jednej strony mówi się nam, że polskie państwo podziemne było najpotężniejsze w całej okupowanej Europie, że miało najlepsze struktury, było najwspanialsze i tak dzielnie przecież walczyło z Niemcami, co jest oczywiście prawdą to ostatnie, tak? Natomiast dziwnym trafem jakoś nie klei się to zupełnie z faktem historycznym, jakim jest to, że przez wiele, wiele miesięcy na olbrzymim terytorium Wołynia, a potem Galicji Wschodniej, no właśnie, źle uzbrojone, źle dowodzone, luźne bandy bardzo często, bo tak to wyglądało, siekierników uzbrojone w cepy, widły i noże, bezkarnie mordowały polską ludność i dokonywały pogromów i paliły polskie wioski. I poszukując odpowiedzi na to pytanie, jak to było możliwe, skąd wynika ta sprzeczność, trafiłem do Archiwum Akt Nowych i na podstawie tej dokumentacji została napisana książka Wołyń zdradzony. Dokumentacji, która jest absolutnie, absolutnie szokująca. Każdy może ją obejrzeć. Tam są dokumenty delegatury rządu na kraj, Armii Krajowej, Rady Narodowościowej, innych agent Polskiego Państwa Podziemnego. Co ciekawe, wystarczy tam zajrzeć, zobaczyć spis nazwisk osób, które przeglądały te teczki i mikrofilmy. I jak się Państwo domyślacie, krytycy tej książki, którzy oczywiście bardzo ostro ją atakowali, nie znajdziecie żadnego z ich nazwisk wśród tych ludzi. Natomiast moje nazwisko tam jest, ja te kwerendy robiłem od wielu, wielu, wielu lat. Jeszcze jak byłem na studiach, po raz pierwszy natknąłem się na te wstrząsające materiały. Najczęstszym argumentem, który jest podawany w obronie Armii Krajowej i jej bierności wobec ludobójstwa dokonanego przez UPA, jest oczywiście znany doskonale Państwu argument, to znaczy kto mógł przewidzieć. Otóż ja uważam, że można było przewidzieć to, co się wydarzyło na Wołyniu. Już w II Rzeczypospolitej ukraińscy nacjonaliści stosowali terror wobec państwa podziemnego i ta eksplozja nienawiści do Polski i Polaków to był oczywiście moment załamania się państwa polskiego w 1939 roku. O tym się bardzo mało mówi, kiedy to ukraińscy nacjonaliści stworzyli takie bojówki i atakowali Polaków. Pojedynczych żołnierzy zabijali, którzy oddzielali się od swoich oddziałów rozbitych w trakcie kampanii 1939 roku. Ukraińscy nacjonaliści dokonywali aktów sabotażu, zrywali godła państwowe z polskich budynków. No, jednym słowem świętowali upadek II Rzeczypospolitej. No, a potem oczywiście dokonali szeregu pogromów również ludności polskiej i te ataki były również wymierzone w ludność cywilną. Ta nienawiść potem narastała w trakcie okupacji sowieckiej, eksplodowała znowu w momencie wkroczenia Niemców na te terytoria. Polskie państwo podziemne doskonale wiedziało, że ukraińscy nacjonaliści zbroją się na terenie Wołynia. Wiedziało o tym, że mają wrogie zamiary wobec Polaków, bo jak wiadomo, obie strony, to znaczy i Polacy, i Ukraińcy, pretendowali do tego samego terytorium. I Ukraińcy nie ukrywali, że chcą, żeby Wołyń po II wojnie światowej, po zakończeniu konfliktu, znalazł się w granicach Ukrainy. Jednocześnie doskonale Polacy wiedzieli, że banderowcy i ideologia skrajnego szowinizmu ukraińskiego była bardzo, bardzo, bardzo brutalna i nastawiona przeciwko mniejszościom etnicznym na czele z Polakami, które zamieszkiwały te tereny południowo-wschodnie Rzeczypospolitej. Pierwsze raporty do Polskiego Państwa Podziemnego o tym, że na Wołyniu dzieje się coś złego, zaczęły docierać pod koniec 1942 roku, konkretnie mniej więcej w październiku, listopadzie. Możecie znaleźć te raporty zarówno w dokumentach, które znajdują się w Archiwum Akt Nowych, ale również w kilku wydanych m.in. przez Zakład Historii Ruchu Ludowego tomach dokumentów z epoki. Pozwolę sobie przytoczyć część z nich. Zajrzyjmy do Wołynia zdradzonego. Już w październiku 1942 roku w jednym z raportów z Wołynia pisano o brutalnym stosunku do Polaków skrajnych, radykalnych elementów nacjonalizmu ukraińskiego. To jest dokładny cytat. Centrala była informowana o aktach przemocy ze strony ukraińskich policjantów na niemieckiej służbie i o antypolskich wybrykach nacjonalistów, o punktowych uderzeniach w przedstawicieli polskich elit. Tu trzeba gwoli wyjaśnienia powiedzieć, że już właśnie pod koniec jesienią 1942 roku dochodziło do tych pierwszych punktowych uderzeń. To byli księża, to byli leśnicy, to byli polscy urzędnicy. Najpierw te uderzenia ukraińskiego podziemia nacjonalistycznego spadły na przedstawicieli polskich elit. Chodziło oczywiście o to, żeby potem ta polska społeczność była bardziej bezbronna, żeby obezwładnić ją przed atakiem. No a w przypadku zabicia leśników oczywiście chodziło o stworzenie bazy operacyjnej, w której mogłyby powstać oddziały UPA na terenie Wołynia. No i te informacje, zarówno o tym, że znikają pierwsi Polacy, że Ukraińcy zbierają się po lasach, koncentrują swoje jednostki, palą ognie, śpiewają piosenki nad tymi ogniskami o tym, że trzeba będzie wymordować Lachów, żeby Ukraina była czysta jak łza, żeby oddzielić Konkol od zboża. Te wszystkie informacje o narastającym zagrożeniu ludobójstwem i nastrojach ludobójczych oczywiście również docierały do kierownictwa Polskiego Państwa Podziemnego. To były raporty delegatury, ale również raporty od oficerów Armii Krajowej, którzy znajdowali się w terenie. Posłuchajcie tej historii. Jednym z tych oficerów był podporucznik Lech Łada Żagiew, któremu na przełomie 1942 i 1943 roku udało się przeniknąć do szeregów formującej się wówczas UPA. I dzięki temu poznał on zbrodnicze plany tej formacji. I następujący meldunek przesłał on do swoich przełożonych. Z dniem 1 marca 1943 roku, mówił upowiedz, przystępujemy do powstania zbrojnego. Jest to działanie wojskowe i jako takie skierowane jest przeciwko okupantowi. Jeśli chodzi o sprawę polską, to nie jest to zagadnienie wojskowe, tylko mniejszościowe. Rozwiążemy je tak, jak Hitler sprawę żydowską. Chyba że Polacy usuną się sami. Ostrzeżenie to, choć raport Łady dotarł aż do Londynu, zostało oczywiście zignorowane, podobnie jak wszystkie inne ostrzeżenia napływające z terenu, z polskich placówek podziemnych. I co ciekawe, to jest najbardziej tragiczne w tej historii, porucznik Łada został zdekonspirowany i zamordowany przez ukraińskich szowinistów, w związku z tym jego poświęcenie zostało oczywiście zmarnowane. Posłuchajcie dalej, drodzy Państwo, co napisał Kazimierz Banach, czyli delegat rządu na kraj na terenie Wołynia. Wiadomości zebrane w terenie wskazywały na pogarszającą się ciągle sytuację Polaków na Wołyniu. W lipcu 1942 roku zgłosiłem się na rozmowę do głównego delegata rządu londyńskiego Cyryla Ratajskiego. Przedstawiłem mu sytuację na Wołyniu, prosiłem go o uwzględnienie w przydziale środków finansowych potrzeb organizujących się baz samoobrony ludności polskiej. Zwróciłem uwagę, że ważną rolę w sprawie samoobrony odegrać może ZWZ AK. Nie jestem pewny, wtedy także nie byłem pewny, ale wydawało mi się, że Ratajski uważał, że problem Ukraińców na Wołyniu to wymysł nierozważnych albo wręcz nieodpowiedzialnych ludzi. Niemniej potraktował mnie dosyć życzliwie i udzielił mi na zakończenie swego patriarchalnego błogosławieństwa. Historyk Dariusz Faszcza pisał, że te wiadomości, które napływały do centrali polskiego podziemia w Londynie, były traktowane z absolutnym niedowierzaniem o tych narastających ludobójczych nastrojach. Jak wynika z zachowanej dokumentacji, uważano, że Wołyń jest miejscem bezpiecznym dla Polaków, ponieważ miejscowi chłopi, których nazywano Rusinami, są nastawieni lojalnie wobec państwa polskiego. W wyniku oczywiście eksperymentu wołyńskiego wojewody Henryka Józewskiego w latach 30. W związku z tym nacjonaliści są tam słabi, nie ma się co ich bać. No to są dokładne niemalże cytaty z dokumentów. Jeżeli dojdzie do jakiejś ruchawki, przewidywano, to ona będzie na pewno niewielka. Uważano, że Wołyniacy, którzy alarmowali i prosili o pomoc, są po prostu przewrażliwieni, może nastawieni antyukraińsko, a przecież priorytetem dla Polskiego Państwa Podziemnego była oczywiście walka z Niemcami. I teraz, drodzy Państwo, pozwolicie, że przytoczę Wam jeszcze kilka wstrząsających raportów, zanim nie przejdziemy do początku ludobójstwa. Kluczową agendą, która zajmowała się tymi sprawami, było Biuro Wschodniej Delegatury Rządu na kraj. I posłuchajcie raportów. Akcja UN na tym terenie jest zakonspirowana i skierowana przeciwko Niemcom, ale również zieje nienawiścią przeciwko wszystkiemu, co polskie. Ze strony tych czynników należy się spodziewać czynnych wystąpień w momencie obejmowania władzy na tych ziemiach. Czynniki te, nie ulega najmniejszych wątpliwości, przygotowywują się do tego. Tylko odpowiednio stanowcza i dobrze zorganizowana akcja polska może doprowadzić do tego, że zamierzenia ONZ spalą na panewce. Względnie rozruchy będą miały stosunkowo mało znaczący lokalny przebieg. Należy natomiast stwierdzić, że w żadnym wypadku nie należałoby szukać sposobów zapobieżenia rebelii na drodze jakichkolwiek pertraktacji polskich czynników z ONZ. No tymczasem oczywiście, drodzy Państwo, polskie czynniki oficjalne cały czas starały się z tymi ukraińskimi nacjonalistami dogadać. Skrajnie nacjonalistyczne ONZ jest na tym terenie coraz bardziej aktywne. Podziemna akcja ONZ podjęta została na Wołyniu w ostatnich czasach dosyć żywo. Czytamy w kolejnym raporcie. Hasło banderowskie: kochaj wszystko, co ukraińskie, nienawidź wszystko, co obce. Mają oni swoje komórki wśród policjantów ukraińskich w większości posterunków. I teraz posłuchajcie na sprawozdanie, które pochodziło z kwietnia 1943 roku. Polskie czynniki nie mogą biernie oczekiwać na rozwój wypadków, apelował jego autor. Konieczną jest znacznie większa aktywność na ziemiach wschodnich niż dotychczas. Ludność ziem wschodnich winna móc sobie zdawać sprawę, że państwowość polska istnieje, działa i że z nią liczyć się musi, że w niej może znaleźć ostoję. Uważamy, że przede wszystkim jest koniecznością, aby na ziemiach wschodnich już dziś istniały polskie formacje wojskowe o podobnym charakterze jak sowieckie oddziały dywersyjne. Jak więc widzicie po tych pierwszych raportach, Wołyniacy po pierwsze alarmowali Warszawę o tym, co się święci, po drugie, i to jest już kolejna sprawa, domagali się przysłania na teren Wołynia oddziałów, a najlepiej oficerów kadrowych, którzy by takie oddziały mogli założyć, oraz broni i innej pomocy materialnej również, a także zaangażowania większego Armii Krajowej w budowanie samoobrony. Między innymi z takimi misjami przyjeżdżał delegat rządu na kraj, czyli Kazimierz Banach. To jednak było odrzucone i teraz docieramy do, i ignorowane były te wnioski i docieramy teraz do najważniejszej sprawy. Dlaczego? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Armia Krajowa szykowała się do akcji Burza, do przyszłego powstania powszechnego. O, bo jeszcze wówczas to było na takim etapie. To znaczy cały gros wysiłku miał być skierowany polskiej armii podziemnej na powstanie w momencie zakończenia wojny, powstanie, które miało przynieść Polsce niepodległość. A więc w imię tych dalekosiężnych planów poświęcano sprawy doraźne, takie jak właśnie bezpieczeństwo Polaków na terenie Wołynia. Posłuchajcie, co pisał na ten temat ocalały z Wołynia żołnierz miejscowej polskiej konspiracji, a później historyk znakomity zajmujący się tymi sprawami. Władysław Filar, bo o nim mowa, pisał tak. Kierownictwo okręgu wołyńskiego AK, składające się z oficerów przybyłych z centralnej Polski, w początkowym okresie zupełnie nie orientowało się w złożonej sytuacji panującej na Wołyniu i wynikającym z tego zagrożeniu dla ludności polskiej ze strony ukraińskich nacjonalistów. Za główne zadania okręgu uważano przygotowanie sił zbrojnych do realizacji planu Burza i na wykonaniu do tego zadania skoncentrowano cały wysiłek. I teraz, drodzy Państwo, ponieważ Wołyń odgrywał w planie powstania rolę marginalną jako osłona powstania, które miało się głównie odbyć na terenie centralnej Polski, w związku z tym bardzo długo zwlekano ze stworzeniem struktur. Słuchajcie, Okręg Wołyński był najpóźniej stworzonym okręgiem Armii Krajowej spośród wszystkich okręgów. Nastąpiło to dopiero w sierpniu 1942 roku, także po prostu był to palstart. Za późno przystąpiono tam do budowy struktur podziemnych, nie stworzono oddziałów partyzanckich, nie przerzucano tam wystarczającej ilości broni, która mogłaby posłużyć do obrony przeciwko Ukraińcom. Cały czas priorytetem dla polskiego państwa podziemnego było przyszłe powstanie powszechne, które potem było zrealizowane w formie akcji Burza, czyli powstania strefowego, i to było najważniejsze dla oficerów Armii Krajowej. Kolejna sprawa, i drodzy Państwo, która jest absolutnie przerażająca, kiedy czyta się te dokumenty, które są zdeponowane w archiwum akt nowych, to jest to, że te pierwsze wezwania o ratunek, o pomoc bardzo szybko zamieniły się w absolutnie przerażające apele o pomoc. Dlaczego? Dlatego, że w lutym 1943 roku te zagrożenia zaczęły się materializować i ukraińska powstańcza armia, świeżo sformowana na tych terenach, przystąpiła do mordowania Polaków. Zanim przejdziemy do opisu pierwszych straszliwych pogromów ludności polskiej, to jeszcze, drodzy Państwo, dwa kluczowe dokumenty. Zdaję sobie sprawę z tego, że zasadniczym zadaniem wojska jest walka z wrogiem i wywalczenie terenu, pisał w dramatycznym meldunku z 9 sierpnia 1943 roku, a więc już po apogeum mordów, kapitan Julian Kozłowski. Dlatego też słusznym jest, że wojsko mobilizuje swoje siły i przygotowuje się na ten decydujący moment. Jednak wytworzona sytuacja całkowicie zaskoczyła element Polski nieprzygotowany do oporu i obrony swego stanu. Obecnie sytuacja zmusza nas do podjęcia natychmiastowej, czynnej postawy wobec aktualnego zagadnienia obrony ludności polskiej. W razie jej niepodjęcia za parę miesięcy możemy stanąć wobec faktu całkowitego jej zlikwidowania i wymordowania. W podobnym tonie wypowiadał się Kazimierz Banach. Naginanie wszystkich poczynań organizacyjnych do planu operacyjnego powstania przeciwniemieckiego nie prowadzi na Wołyniu do żadnego celu. W razie bowiem zlikwidowania ludności polskiej na Wołyniu, wojsko zadań swych wynikających z ogólnego planu wykonać nie będzie w stanie. I teraz, można by, drodzy Państwo, od biedy mówić o tym, że Polskie Państwo Podziemne, czy też jego kierownictwo miało pełne prawo, czy też mogło zignorować te wszystkie dramatyczne raporty, a potem już coraz bardziej dramatyczne prośby o ratunek, gdyby na przykład ludobójstwo na Wołyniu rozegrało się w ciągu tygodnia, dwóch tygodni, czy trzech tygodni, gdyby to była jedna wielka erupcja przemocy antypolskiej. No to wówczas rzeczywiście można by powiedzieć, no któż mógł się spodziewać, nie można było zareagować. Ale dramat Wołynia i dramat sytuacji, o której chciałbym Państwu dzisiaj opowiedzieć, polega na tym, że te mordy trwały przez wiele miesięcy. Nawet jeżeli dowództwo Armii Krajowej było skupione na przygotowaniach do akcji Burza, jeżeli ono lekceważyło te wszystkie głosy ostrzegawcze, no to w lutym 1943 roku musiało się stać jasne dla kierownictwa Armii Krajowej, że słowo ciałem się stało i rzeczywiście te mordy się rozpoczęły. 9 lutego 1943 roku ukraiński oddział wkroczył do, oczywiście oddział powstańczej ukraińskiej armii, wkroczył do polskiej miejscowości, do Parośli i tam wymordował 155 Polaków. Tych ludzi położono na podłodze, położono na ziemi i metodycznie skrępowanych sznurami bito siekierami po głowach. Wstrząsające absolutnie, przytaczam w swojej książce Wołyń zdradzony, relacje ocalałych. Między innymi ocalała dwójka dzieci, z tego co pamiętam, to był braciszek i siostrzyczka. Ich relacja została przedstawiona przez państwa Siemaszków w wybitnej pracy poświęconej ludobójstwu na Wołyniu. Jest to absolutnie rozdzierający dokument historyczny. A więc w lutym 1943 rozpoczęło się ludobójstwo. Potem w marcu, a konkretnie w nocy z 26 na 27 marca 1943 roku, banderowcy zaatakowali wieś Lipniki. I znowu zabordowanych tam zostało kilkuset Polaków. To między innymi tam cudem przeżył przyszły kosmonauta PRL, czyli Hermaszewski. Jako małe dziecko jego mama uciekała razem z nim przez pole, otrzymała postrzał, z tego co pamiętam oślepła po tym postrzale w głowę, rzuciła chłopczyka zawiniętego w kurtkę i potem odnaleziono go na terenie tego skutego lodem wołyńskiego pola. To był jakiś absolutny cud. Potem w kwietniu przyszła masakra w Janowej Dolinie. Znowu banderowcy podpalili tą polską miejscowość, wymordowali tam już kilkuset Polaków. No bo mowa nawet jest o ponad 500 ofiarach. Metody były absolutnie barbarzyńskie i przerażające. I znowu, drodzy Państwo, mamy wiosnę 1943 roku i posłuchajcie raportów, które przychodzą do Warszawy. Bezbronna ludność polska jest w fatalnym położeniu grożącym jej zupełną zagładą, pisał autor meldunku. Niewątpliwie wypadki te nie byłyby tak groźne, gdyby istniały w terenie polskie oddziały zbrojne, na co bezskutecznie niemal od pół roku przy każdej sposobności i w każdym sprawozdaniu zwracamy uwagę. I posłuchajcie dalej. W dużej mierze przyszłość zależy od zmobilizowania na tym terenie wszystkich sił polskich, podtrzymywania mocnego nastroju, dostarczania pomocy we wszystkich kierunkach. Koniecznym jest również przygotowanie w centrum państwa i za granicą jednostek, które w chwili przełomu mogłyby być natychmiast rzucone na zagrożone punkty. Zgniecenie w zarodku akcji wybuchającej w jednym miejscu zapobieże jej rozszerzeniu się. No, jaka była oczywiście, drodzy Państwo, odpowiedź Polskiego Państwa Podziemnego na to? Odpowiedzią było milczenie. A więc mamy zbrodnie w Parośli w lutym, potem Lipniki w marcu, potem w kwietniu Janową Dolinę. fala ludobójcza narasta, aż wreszcie oczywiście 11 lipca 1943 roku dochodzi do tak zwanej krwawej niedzieli, dlatego obchodzimy rocznicę ludobójstwa na Wołyniu 11 lipca, kiedy to 99 polskich miejscowości zostaje zaatakowanych przez banderowców. To wówczas banderowcy atakują ludzi, którzy zgromadzili się w kościołach, między innymi w Kisielinie, gdzie wrzucają granaty do środka, strzelają do ludzi i tam następuje ta słynna obrona plebanii czy wieży kościelnej w Kisielinie, gdzie nogę stracił, jak Państwo wiecie, z jednego z odcinków Historii Realnej ojciec Krzesimira Dębskiego, wybitnego polskiego kompozytora. Także ta fala narasta, drodzy Państwo. Armia Krajowa miała kilka miesięcy, nawet jeżeli najpierw zignorowała te ostrzeżenia i prośby o ratunek, na zorganizowanie jakiejś akcji, wyjście z podziemia, organizowanie oddziałów partyzanckich i podjęcie próby obrony tej ludności cywilnej. Oczywiście w ogólnych rozkazach AK, które otrzymał Kazimierz Bombiński Luboń, dowódca okręgu AK Wołyń, było napisane, że w razie zagrożenia ludności ma on bronić tej ludności walką. Ale był to absolutnie pusty rozkaz, ponieważ w terenie, w momencie kiedy rozgrywały się te dramatyczne wydarzenia, nie było ani jednego lotnego oddziału partyzanckiego, który mógłby ratować Polaków. Mało tego, drodzy Państwo, co będzie bardzo szokujące dla Was, problem polegał jeszcze na tym, że możliwą reakcję polskiego państwa podziemnego krępował ostry spór. Tak, drodzy Państwo, Polacy się pokłócili pomiędzy z jednej strony pułkownikiem Bombińskim, czyli dowódcą Armii Krajowej, a z drugiej strony delegatem rządu na kraj Banachem. Obie strony się nie lubiły bardzo, walczyły o władzę, o kompetencje, ale również o to, jaki sposób reagować na banderowskie zagrożenie. W związku z tym w kluczowym momencie, kiedy te struktury powinny być zjednoczone, oczywiście one były skłócone. To również, o czym szeroko piszę w książce, pokazując raporty obu stron, bo obie strony na siebie pisały donosy do Warszawy i nawzajem się zwalczały, to oczywiście dodatkowo krępowało znacznie spóźnioną akcję antybanderowską i obrony polskiej ludności na Wołyniu. W tym sporze Banacha z Luboniem obie strony oczywiście miały swoje racje. Było to trochę zderzenie samców alfa, ale myślę, że jednak przy wszystkich moich zastrzeżeniach do pewnej naiwności Banacha, który również do końca wierzył, że w jakiś sposób może uda się dogadać z banderowcami, to jednak więcej zdrowego rozsądku wykazywał doskonale znający teren Banach. Posłuchajcie, co pisał. Uważałem, że wszystkie siły należy włączyć do samoobrony ludności. AK w tym czasie, to znaczy na początkach 1943 roku, nie całkiem zdawała sobie sprawę z grozy sytuacji. AK-owcy chcieli koniecznie roczniki wojskowe wyłączyć z baz i oddziałów samoobrony, chcieli broń trzymać w magazynach, choć była natychmiast potrzebna ludności zagrożonej i mordowanej przez banderowców. Nie chciałem oddać ludzi, żądałem broni. Cytowany już historyk Władysław Filar nie miał żadnych wątpliwości, że ten spór był absolutnie destrukcyjny dla możliwości podjęcia jakiejś zorganizowanej akcji samoobrony przeciwko UPA. Tak jak Wam mówiłem, Banach domagał się przysłania oddziałów partyzanckich, broni, ale to wszystko było krępowane i torpedowane. Posłuchajcie Władysława Filara. Konflikt między Banachem a Bombińskim miał negatywny wpływ na zdolność i skuteczność przeciwstawienia się atakom i napadom bojówek OUN i oddziałów UPA na polskie wsie i osady. Brak współpracy delegatury z okręgiem AK spowodował rozproszenie sił i środków w okresie największych masowych rzezi Polaków, przynosząc ciężkie straty ludności. Ponieważ te struktury, tak jak Wam powiedziałem, były bardzo, bardzo późno powołane i cała akcja rozwijała się bardzo, bardzo powoli, a zagrożenie banderowskie było ignorowane konsekwentnie i wszystkie siły, wysiłki i plany były skupione na walkę z Niemcami, w efekcie oczywiście polska ludność, ale również polskie państwo podziemne było absolutnie zaskoczone tym, co się działo. Posłuchajcie raportu tego oficera. To jest tym razem Tadeusz Klimkowski, Ostoja. Jego raport szokujący znajduje się w Studium Polski Podziemnej w Londynie, a dostałem go od znakomitego historyka Mariusza Zajączkowskiego, co ciekawe usuniętego z IPN swego czasu, w bardzo, bardzo nieprzyjemnej atmosferze. Posłuchajcie, reakcja polska tragiczna, początkowe objawy Kompletna beznadziejność, pisał Ostoja. Społeczeństwo polskie było zupełnie bezbronne. Nie posiadało broni ani z roku 39, ani z 41, ani nie miało dostarczonej nowej. Możliwości organizacyjne inspektoratu były minimalne. Po prostu rozpoczęto za późno i guzdrano się i w sposób opieszały wszystko to było organizowane. Oddajmy jeszcze na chwilę głos wspomnianym państwu Władysławowi i Ewie Siemaszkom, absolutnie zasłużonym niesamowicie ludziom dla pamięci o ludobójstwie na Wołyniu. Dodam, że pani Ewa i pan Władysław wykonali pracę, którą powinno wykonać państwo polskie. To znaczy starali się policzyć ofiary ludobójstwa na Wołyniu i w tym swoim wielkim leksykonie tej rzezi wypisali wszystkie miejscowości niemalże, w których doszło do ataków i pogromów. No więc posłuchajcie, drodzy państwo, tej dwójki wybitnych badaczy. Ludność polska Wołynia weszła w rok nieprzygotowana do przeciwstawienia się ludobójstwu. Istniejąca od 1942 roku wśród wąskiego grona Polaków konspiracja ZWZ była nastawiona na przygotowanie ludności do walki z Niemcami, a nie z Ukraińcami. Nie dostrzegano wówczas jeszcze, że najpoważniejszym i najbliższym zagrożeniem dla Polaków są nacjonaliści ukraińscy. Tu jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Nie jest to tematem tego wystąpienia. Jeżeli się uda, to nagram dla was jeszcze kilka odcinków o Wołyniu, bo tak jak wam mówiłem, jest to sprawa, która bardzo, bardzo leży mi na sercu. Ale oczywiście, o ile Armia Krajowa na Wołyniu nie zdała egzaminu, no to Polacy spisali się na medal. To znaczy, musieli nasi rodacy w tej sytuacji organizować oczywiście samoobronę, którą w bardzo sprawny sposób w wielu miejscowościach zrobili, w Przebrażu, Hucie Stepańskiej. Ta epopeja oczywiście zasługuje na największy szacunek. To jest Solidarność 43. Ci ludzie naprawdę dokonywali tam nieprawdopodobnych, bohaterskich czynów. Ja wiem, że wszystko to, co ja mówię, jest bardzo drażniące dla polskiej wrażliwości historycznej, wychowanej na naszej propagandzie, zwanej polityką historyczną, która nakazuje zamiatać pod dywan wszystkie takie niewygodne właśnie fakty, brązowić tą historię i uwypuklać to, co było wspaniałe, bohaterskie, a nie mówić o błędach przeszłości, ale teraz to, co usłyszycie, będzie jeszcze, myślę, że bardziej szokujące niż to, co słyszeliście do tej pory. Otóż posłuchajcie, wreszcie Armia Krajowa przystąpiła do budowy tych oddziałów partyzanckich. Rozkaz został wydany przez Lubonia 20 lipca 1944 roku. A więc 9 dni po apogeum ludobójstwa. Dopiero wówczas. I powoli z mozołem zaczęto tworzyć, to w założeniu miało być 9 tych oddziałów partyzanckich, takich lotnych, które miały zgodnie ze wcześniejszymi planami, sugestiami Banacha i innych rozsądnych wołyniaków od jednej do drugiej miejscowości się przemieszczać, wzmacniać polskie bazy samoobrony i walczyć z banderowskimi siepaczami i siekiernikami. A więc decyzja zapadła, czy też rozkaz został wydany dopiero 20 lipca. Te oddziały były tworzone długo, tworzone były całe lato, całą jesień. Można powiedzieć, że pod koniec 1943 roku dopiero one były w pełni operatywne. Weszło w ich skład około 1000-1300 żołnierzy, a w sumie historycy oceniają, że już wówczas było zaprzysiężonych 8000 ludzi w AK na Wołyniu. A więc jak widzicie, tylko niewielki procent został rzucony do tej konkretnej walki. I te oddziały, drodzy państwo, kiedy już powstały latem późnym czy wczesną jesienią 1943 roku, nagle się okazało, że się da. Powstały wtedy oddziały Jastrzębia, legendarny oddział bomby, bardzo dzielnych takich zagończyków wołyńskich, żołnierzy, którzy stanęli na czele tych lotnych oddziałów i oni, co się okazuje, walczyli bardzo dzielnie i udawało im się ocalić wielu, wielu Polaków. Ale niestety przystąpiły do akcji, kiedy olbrzymia część ofiar ludobójstwa na Wołyniu już nie żyła. Te oddziały pomagały w obronie, między innymi była taka bitwa w obronie Polaków w Hucie Stepańskiej i one bardzo sobie doskonale radziły. Po prostu okazało się, że banderowcy, którzy byli bardzo odważni, kiedy przychodziło do mordowania bezbronnych kobiet i dzieci i podpalania wsi, w starciu z dobrze zorganizowanymi, przyzwoicie uzbrojonymi, jak na polskie warunki konspiracyjne, oddziałami wołyńskiej AK, ustępowali pola i w niemalże tam w większości przypadków, kiedy do tych bitew dochodziło, to Polacy wychodzili z nich obronną ręką. Oczywiście zdarzały się też porażki, ale te potyczki, te bitwy z reguły wygrywała Armia Krajowa. W związku z tym ja w swojej książce napisałem tak, na miłość boską, dlaczego tak późno? To znaczy wyobraźmy sobie, gdyby te oddziały, gdyby ten rozkaz padł wcześniej, to znaczy zostałby wydany wiosną na przykład 1943 roku, kiedy tego się domagali Wołyniacy i Kazimierz Banach, gdyby to zrobiono po pacyfikacji Parośli, Lipników, może jeszcze Janowej Doliny w kwietniu, no to w lipcu 1943 roku miałby kto bronić polskich wsi. Czy udałoby się uratować wszystkich? Oczywiście, że nie. Wołyń był terenem wielkości Belgii. Ukraińcy, którzy przygotowali się dużo lepiej do tej rozgrywki, wcześniej zmobilizowali swoje oddziały, wcześniej przygotowali struktury i byli po prostu pierwsi na tym terenie. Mieli bardzo już wtedy spore oddziały partyzanckie w terenie. Dodajmy, że w ich skład weszli żołnierze czy też funkcjonariusze niemieckiej policji pomocniczej, których banderowcy wyciągnęli do lasu razem z bronią. To byli ludzie, którzy wcześniej dokonali ludobójstwa w niemieckich mundurach na Żydach wołyńskich, w związku z tym byli już zaprawieni w mordowaniu i bez wątpienia te polskie oddziały nie uratowałyby wszystkich. Ale, drodzy Państwo, bez wątpienia część ofiar i skalę tego ludobójstwa można byłoby zmniejszyć, gdyby te oddziały, tak jak powiedziałem, znalazły się w polu wcześniej. Teraz posłuchajcie bardzo rozdzierających relacji żołnierzy wołyńskiej konspiracji, którzy czuli te absolutne poczucie bezsilności. Władysław Kobylański. Już jako zaprzysiężony członek podziemnej organizacji od 16 sierpnia 1942 roku rwałem się do walki. Jednak starzy konspiratorzy gasili nasz zapał, mówiąc krótko, siedzieć, być spokojnym i słuchać. Organizacja zajmowała się, to już ode mnie, wszystkim, tylko nie tym, czym powinna była się zajmować. Młodzi żołnierze AK mieli rozkaz zbierać informacje na temat niemieckich transportów wojskowych idących na front wschodni, drukować ulotki i pisemka. W ten sposób myśmy działali aż do pierwszych miesięcy 1943 roku, odpowiadała pani Górka Grabowska, gdy zaczęły się rzezie ludności polskiej. Wtedy gorączkowo zaczęło się poszukiwanie ludzi, którzy potrafiliby stworzyć oddziały zbrojne do obrony mordowanej przez Ukraińców ludności polskiej. Kolejny cytat. Oddział majora Franciszka Konstantego Pukackiego Gzymsa, jak napisano w cytowanym już raporcie, rodził się w bólach, drodzy Państwo. Tak wyglądała w praktyce ta akcja. Posłuchajcie jeszcze jednego komentarza. Co pisał w tej sprawie Marek A. Koprowski? W planach operacji Burza nie odgrywał on żadnej roli. Nie miał znaczenia strategicznego, nie skierowano tu więc ani oficerów, ani broni. Później, gdy trzeba było bronić ludności polskiej przed mordami, było już za późno. Mowa oczywiście o jednej z placówek, konkretnie w miejscowości Mizocz. A więc podsumujmy, drodzy Państwo, jeszcze raz. Za późno, jeszcze raz za późno. I co ciekawe, dzisiaj jest taka teoria, czy też tendencja do brązownictwa Armii Krajowej, ale wówczas w ramach Polskiego Państwa Podziemnego zdawano sobie doskonale sprawę z porażki. Posłuchajcie jeszcze raz Kazimierza Banacha. AK wychodziła z założenia, że nadrzędną wobec wszystkich jest sprawa walki z Niemcami i związanych z nią zadań wynikających z ogólnego planu powstańczego. Pisał Banach w sprawozdaniu z 7 października 1943 roku. Delegatura, jako główne zadanie dla siebie i dla wszystkich poczynień polskich na tamtym terenie, stawiała przygotowanie i organizowanie samoobrony ludności polskiej, przewidując duże prawdopodobieństwo ataku ze strony Ukraińców. Kiedy ten atak nastąpił, AK stanęło już również na stanowisku nadrzędności samoobrony wobec wszystkich innych spraw. Zrobiło to jednak za późno. Podsumujmy więc dotychczasowe argumenty. W momencie apogeum mordów w Krwawą Niedzielę w lipcu 1943 roku Armia Krajowa nie mogła przynieść Polakom znaczącej pomocy. Oczywiście zdarzały się takie sytuacje, że dostarczała broń do samoobrony. Również w samoobronach działali żołnierze jednocześnie, czy też ludzie zrzeszeni i którzy byli w konspiracji, ale nie było jednej dużej systemowej akcji wojskowej. I podsumujmy, wynikało to z 5 zasadniczych powodów. Po pierwsze, konspiracja na Wołyniu powstała za późno. Po drugie, i to są sprawy, które są ze sobą związane, konspiracja na poziomie centralnym lekceważyła zagrożenie ze strony banderowców i Ukraińców i dlatego uważała, że nie ma się co spieszyć. Po trzecie, wszystkie siły były skoncentrowane na akcji Burza, która miała nastąpić, czy też jeszcze wówczas, jak to planowano, powstania powszechnego przeciwko Niemcom na koniec wojny. Te całe wystąpienia ukraińskie uznawano za, może dojdzie do ruchawki, ale to jest bardziej zadanie policyjne, a generałowie i pułkownicy AK widzieli siebie w roli tych, którzy będą toczyli wielkie bitwy z Niemcami pod koniec wojny i wielkie powstanie mieli rozpętać, a nie prowadzić właśnie operacje przeciwko rezunom, które uważali za jakieś lokalne ruchawki. Dlatego też, i to punkt czwarty, wszystkie ostrzeżenia zostały zlekceważone, a potem błagalne prośby o ratunek. I wreszcie punkt piąty, czyli skutek, broń przybyła za późno, a właściwie były jej śladowe ilości, a oddziały stworzono partyzanckie już po apogeum tych mordów, czyli po 20 lipca 1943 roku, a realnie pod koniec tego roku. Posłuchajcie jeszcze kilku raportów z epoki. Bezbronna ludność polska jest w fatalnym położeniu, grożącym jej zupełną zagładą. Czytamy w raporcie Biura Wschodniego Delegatury Rządu na Kraj z kwietnia 1943 roku. Niewątpliwie wypadki te nie byłyby tak groźne, gdyby istniały w terenie polskie oddziały zbrojne, na co bezskutecznie niemal od pół roku przy każdej sposobności i w każdym sprawozdaniu zwracamy uwagę. Koniecznym jest również przygotowanie w centrum państwa i za granicą jednostek, które w chwili przełomu mogłyby być natychmiast rzucone na zagrożone punkty. Zgniecenie w zarodku akcji wybuchającej w jednym miejscu zapobieże jej rozszerzeniu się. W tym stanie rzeczy opanować sytuację można tylko przy pomocy siły zbrojnej, pisał z kolei 13 sierpnia 1943 roku Banach. Siły zbrojnej ważącej coś w tutejszej sytuacji siłami tylko wołyńskiej ludności polskiej stworzyć się nie da. Wprowadzenie z zewnątrz 10 uzbrojonych kompanii, każda w sile 100 ludzi, utworzyłoby szkielet wołyńskich sił partyzanckich, które szybko urosłyby do liczby 4-5 tysięcy. Potem mamy postulaty. Dostarczyć ludności w bazach i miastach minimum broni i amunicji, wprowadzić z centrum kraju na Wołyń kilkanaście oddziałów partyzanckich dobrze uzbrojonych, zwłaszcza w broń maszynową. Nic oczywiście z tego nie wyszło. Krytyczna sytuacja na tym terenie wymaga zdecydowanych decyzji. Każdy dzień zwłoki znaczony jest dosłownie krwią elementu polskiego, a brak aktywności może pociągnąć nieobliczalne skutki. To z kolei raport z września 1943 roku. Wobec braku ochrony może nastąpić likwidacja elementu polskiego na terenie województw południowo-wschodnich, tak alarmował Banach, gdzie wśród ludności ukraińskiej skrajne elementy szerzą i utrwalają przekonanie, że w razie wytępienia Polaków z takimi faktami dokonanymi liczyć się będą nawet Churchill i Roosevelt. Oddajmy teraz, drodzy Państwo, jeszcze raz głos majorowi Klimkowskiemu. Zrzuty, konieczne zarówno do zadań wojskowych, jak i obrony ludności, mimo zapowiedzi nie nadeszły nigdy, pisał major Klimkowski. Ostoja. Od września począwszy, przez 5 miesięcy oddziały partyzanckie Sokoła i Jastrzębia wychodziły na czuwanie. Każdorazowy 10-dniowy pobyt w jednym miejscu małego oddziału partyzanckiego kosztował kilku zabitych i rannych. Ani jeden zrzut nie nadszedł. Jeżeli ten odcinek nie był jeszcze dosyć szokujący, to posłuchajcie o kolejnych powodach, dla którego Armia Krajowa nie wysłała broni i ludzi na Wołyń. Otóż były to powody, uwaga, tak, jakie to jest charakterystyczne dla części naszych elit. Co sobie pomyśli świat? Posłuchajcie teraz tych dokumentów. Sytuacja Polski na arenie międzynarodowej, napisano w komunikacie przedstawicieli stronnictw politycznych skupionych przy kierownictwie walki podziemnej, nie pozwala na nieprzemyślane podniesienie tej sprawy. Problem ukraiński w Polsce posiada bowiem w opinii zagranicznej złą markę, każde jego zagadnienie powoduje wzrost krytycyzmu w stosunku do Polski. Czyli bano się, drodzy Państwo, co sobie pomyśli świat, jak Armia Krajowa zacznie walczyć z Ukraińcami. Udostępnienie potrzebnej kresom broni, pisał po latach pułkownik Jan Rzepecki, prezes, szara eminencja Komendy Głównej, roznieciłoby ogień walki do niewyobrażalnych rozmiarów, a opinia publiczna świata uzyskałaby argument, że walka Polaków o granicę z września 1939 roku była błędem politycznym. Ten cytat jest absolutnym absurdem. To znaczy, o co w ogóle chodzi? To znaczy, oni bardziej się obawiali, co pomyśli sobie świat, niż to, żeby iść na ratunek Polakom. Jest to absolutnie zdumiewające, ale jest to również przesłanka, że Rzepecki i inni oficerowie Komendy Głównej świadomie nie przekazali tej broni, no bo świat by się dowiedział o tym, że tam się dzieją jakieś polsko-ukraińskie spory i jeszcze by pomyślał, że to Polacy pacyfikują Ukraińców. Dokładnie z tego samego powodu oczywiście Armia Krajowa, czy też inaczej, niektóre agendy Polskiego Państwa Podziemnego, bo nie dotyczy to tylko Armii Krajowej, cały czas próbowały do samego końca w naiwny sposób dogadać się z banderowcami, nie dostrzegając, że nie ma mowy o kompromisie w takim zajadłym konflikcie i szczególnie z tak faszyzującymi, szowinistycznymi elementami jak OUNB, czyli ta frakcja banderowska, która stała za ludobójstwem na Wołyniu. Drodzy Państwo, ja dlatego dzisiaj tak obszernie cytuję Wam te wszystkie dokumenty, ponieważ bardzo często, a książka Wołyń zdradzony oparta jest właśnie na bardzo dokładnej kwerendzie archiwalnej i bardzo dużo tych dokumentów jest wykorzystanych, ponieważ ci jej krytycy, którzy tej książki nie czytali, oczywiście twierdzą, że nie ma podstaw do poparcia zawartych w niej tez. To jak widzicie, a tych dokumentów cytuję tylko niewielki procent oczywiście, bo książka jest bardzo gruba i każdy może się przekonać, kiedy ją kupi i przeczyta, i też można pójść do archiwum akt nowych, zamówić te akta i wszystko to przejrzeć, żeby zobaczyć, że w polskim państwie podziemnym istniało nie tylko spór bardzo ostry w sprawie Wołynia, ale też poczucie absolutnej klęski. Było wspomniane Biuro Wschodnie Delegatury Rządu na Kraj, którego działacze cały czas alarmowali i apelowali o pomoc dla Wołynia i oni byli, drodzy Państwo, to szokujące, sekowani przez te kierownicze gremia, które były nastawione ugodowo wobec banderowców. Posłuchajcie dokumentów, które znajdują się, uwaga, możecie to sprawdzić, w Archiwum Akt Nowych, sygnatura 202/16-3. Są tu dokumenty dotyczące sporu, który rozegrał się w Radzie Narodowościowej, czyli tej agendzie, która zajmowała się, w cudzysłowie, mniejszościami. I posłuchajcie, co tutaj czytamy. Inicjatywa prywatna tu i ówdzie organizuje akcję czynną, dającą dodatkowe wyniki. Pisał 25 września 1943 roku Piotr Jarocki-Wojnicki. Na dzisiaj jedynie realnym poczynaniem w stosunku do ziem wschodnich jest wzmocnienie potencjału polskiego przez zorganizowanie na tym terenie silnej, należycie uzbrojonej samoobrony polskiej i wzmocnienie stanu polskiej siły zbrojnej. Takie postulaty różne czynniki społeczne wysuwają niemal od roku. Oczywiście, dodajmy, bez żadnego odzewu. Wojsko było tak mylnie poinformowane, że jeszcze we wrześniu spotkało się u naczelnych czynników stanowisko, że Wołyń jest stracony i że właściwie powinno się stamtąd oddziały wycofać, jeżeli zaś utrzymuje się je, to tylko ze względów prestiżowych. I dalej. Według relacji generała Sawickiego, pisał historyk Czesław Partacz, zainteresowanie władz AK, delegatury rządu na kraj, partii politycznych sprawami ziem południowo-wschodnich było niezmiernie małe, a niektórzy generałowie odnosili się do nich nawet wrogo, jak na przykład generał Tatar. Jednym z najbardziej wpływowych oficerów Komendy Głównej był właśnie wspomniany Tatar, zwolennik współpracy z Rosją. Uważał on ziemię wschodnie za raka toczącego od dawna Polskę i przyczyny jej upadku. Głosił pogląd, że Polska powinna pozbyć się tych ziem na rzecz Rosji czy Ukrainy. Twierdził, że jeden powiat zdobyty na zachodzie i oderwany od Niemiec jest więcej wart niż ewentualnie utracone Kresy Wschodnie. No i trudno się dziwić, drodzy Państwo, że przy tym nastawieniu nie podjęto tej akcji. I teraz docieramy do najbardziej dramatycznego aspektu sprawy. Otóż Wołyniacy, drodzy Państwo, których najpierw Polska, bardzo często, bo to byli koloniści przecież z centralnej części Polski, osadnicy wojskowi, oni mieli poczucie nieprawdopodobnego zawodu. Polska rzuciła nas na ten trudny odcinek kresowy, a potem w momencie próby nas porzuciła. W Archiwum Akt Nowych wspomnianym możecie znaleźć następujący dokument. Czynnikom społecznym reprezentującym w stolicy ziemie wschodnie dziś przypada w udziale odwołanie się do krajowych władz państwowych raz jeszcze z apelem o postawę czynną wobec krańcowej grozy sytuacji, jaka wytworzyła się na tych ziemiach. To jest dokument z 1 września 1943 roku. Tragedię wołyńską, czytamy w dokumencie, której świadkami jesteśmy, musimy przypisać w równej mierze brakowi podjęcia w odpowiednim czasie kroków, które nie dopuściłyby do wybuchu akcji masowego mordowania ludności polskiej przez Ukraińców. W danym wypadku wystąpienie polskie było ułatwione przez to, że bandy morderców naraziły się również Niemcom i wystąpienie przeciwko nim nie natrafiłoby bowiem najprawdopodobniej na silną akcję niemiecką. Ludność polska nie znalazła ochrony i padło tam wśród niej na pewno kilkadziesiąt tysięcy cennego materiału ludzkiego. Obecnie grożą podobne wypadki w województwach południowo-wschodnich, to już mowa oczywiście o Galicji Wschodniej. I posłuchajcie kolejnych dokumentów. Ludność czuje się opuszczona przez polskie czynniki rządowe. To już jest z kolei lwowskie podziemie, bo jak wiecie, w 1944 roku rozlało się to na Galicję Wschodnią. Ta fala banderowskich mordów to jest dokument z 22 lutego 1944 roku. Pominięcie sprawy wołyńskiej lub zbywanie jej krótkimi wzmiankami przez oficjalną prasę podziemną sprawia wrażenie, że polskie władze tylko wtedy interesują się mordowaniem Polaków, jeśli mordercami są Niemcy. Gdy chodzi o Ukraińców, uważa się wiadomości o mordach najpierw za niesprawdzone, a wreszcie zrzuca się winę na wszystkich, z wyjątkiem oczywiście głównych sprawców, czyli nacjonalistów ukraińskich z OUN na czele. Tak patrzy na to tutejsze społeczeństwo. Kolejny, tym razem raport z Inspektoratu Sądowa Wiśnia z lutego 1944 roku. Oficer tamtejszej Armii Krajowej. Widać brak opieki nad polską ludnością, brak organizacji, czytamy w dokumencie z Archiwum Akt Nowych. Nie wiem, na co liczą czynniki kierujące w Warszawie, uważając ratowanie życia przed pewną śmiercią za panikę. Nie mogę w tej sprawie zabierać głosu, ale mimo wszystko wydaje mi się, że w sprawie ludności polskiej na Wołyniu coś nie było w porządku z naszej strony. Że można było zająć się ludnością polską, obronić ją lub wywieźć na zachód. Skoro jesteśmy za słabi, aby zorganizować obronę ludności przed jej wytąpieniem, pozwólmy przynajmniej, by sama ratowała swoje życie. Gdy będą ludzie, ziemię można odzyskać na nowo, ale ludzi się nie wskrzesi. Stanowisko zabraniające ewakuacji może być komentowane jako akt rozpaczy. Zginęło tyle, niech ginie reszta. Inne komentarze podają to jako przykład kompletnej bezsilności czynników kierujących. Według mego zdania powinniśmy ocalić i wycofać ludność, która nie ma żadnych innych widoków ocalenia. Wydaje mi się, że naszym celem jest nie tylko walka z Niemcami, ale i obrona Polaków, pisał ten oficer. Drodzy Państwo, bo najstraszniejsze jest to, że w Galicji Wschodniej, gdzie to się wszystko znowu powtórzyło, wydano rozkazy Polakom o tym, żeby trwać na miejscu. Uwaga, nie dawano im broni, nie dawano im wystarczającej pomocy, nie pozwolono Polakom pod karą śmierci brać broni od Niemców, którzy chętnie ją dawali polskiej samoobronie, bo to byłaby zdrada i znowu, co sobie pomyśli świat, a jednocześnie kazano im trwać na miejscu. Czyli dobry Polak, drodzy Państwo, lepiej, żeby dał się zarąbać banderowcowi siekierą, niż wziął karabin od Niemca. Między innymi takie próby tego typu organizacji samoobrony podejmował Adam Ronikier i delegatura mu to zabroniła, opisał to on we wstrząsającym fragmencie swoich wspomnień. Adam Ronikier to oczywiście szef Rady Głównej Opiekuńczej, ale o tym temacie chciałbym przygotować dla Was kolejny odcinek. Słuchajcie dalej tych wstrząsających dokumentów, bo to jest naprawdę, włos się jeży na głowie i pokazuje to, że już wówczas istniało poczucie porażki i klęski na Wołyniu. Nie ulegam panicznym nastrojom, pisał ten oficer, o którym wcześniej mówiłem. Nie cofałem się i nie uciekałem ani przed bolszewikami, ani przed Niemcami. Sam zgłosiłem się na ochotnika, by odbić placówkę na wschodzie. Ale trzeba sytuację trzeźwo rozpatrywać i starać się uratować możliwie największą liczbę polskiej ludności, a nie zostawiać jej bez kierownictwa dyrektyw obrony i pomocy. Albo organizacja skutecznej obrony, albo ewakuacja na zachód. Innego wyjścia nie widzę. W przeciwnym razie cała polska ludność zostanie wymordowana. I kolejny, słuchajcie, dokument. Tym razem meldunek z 22 lutego. Dotychczas, jak zawsze przedtem, społeczeństwo polskie milczało. Milczy także i teraz, w ostatnim dramacie krwawych porachunków sąsiedzkich. Znając trochę Polaków, przyjąć się musi, że stanie się wszystko według ukraińskich planów. Wymordują nas. I społeczeństwo polskie dalej nie piśnie słowem, aby przypadkiem nie drażnić, aby nie było jeszcze gorzej. Tak argumentować będą, jak argumentowano, kiedy traciliśmy Wołyń. To jest już oczywiście dokument z Galicji Wschodniej, gdzie to się wszystko na początku 1944 roku zaczęło powtarzać. Kampanię wołyńską przegraliśmy, dlatego tak sromotnie że nie zdążyliśmy w czas zorganizować obrony. Zdawało się wszystkim, że istnieje 1000 przyczyn i drugi 1000 powodów i bezlik innych trudności, dla których grupy bojowe polskie nie mogą być wysłane do akcji na Wołyniu. Nie zdołano, podkreślamy ponownie, w czas wysłać w teren nawet organizatorów obrony. Strona atakująca była bardziej zdecydowana w ataku, aniżeli nasza w obronie. W Małopolsce Wschodniej, czyli w Galicji Wschodniej, wróg atakuje nas w zupełnie identyczny sposób i w zupełnie identyczny sposób reaguje dotychczas społeczeństwo całej Polski, czyli reszty Polski. Czeka. I teraz, drodzy Państwo, dwa na sam koniec argumenty, żeby spuentować tą całą historię. Po pierwsze, jak widzicie, oskarżenia, które często padały pod moim adresem i innych ludzi, którzy wskazywali na te potworne zaniedbania, o tym, że to są jakieś wymysły post factum, że się nie dało, że nie można było, że nikt nie mógł przewidzieć, są nieprawdziwe. To są dokumenty Polskiego Państwa Podziemnego. Ten materiał, który Państwu przedstawiłem, a jest to tylko wierzchołek góry lodowej tej obfitej dokumentacji, jasno pokazują, że zdawano sobie sprawę, że były ostrzeżenia, a potem zdawano sobie sprawę z tej klęski i porażki. Kolejny argument, drodzy Państwo, który jest bardzo często podnoszony, jest taki, że nie było na Wołyniu sił i środków po deportacjach sowieckich z 1939-1941 roku. Nie było mężczyzn, którzy mogliby wziąć udział w obronie Polaków. Otóż, drodzy Państwo, jest to oczywiście nieprawda. Ci mężczyźni byli. Była również broń, ale wszystko było trzymane w magazynach i mam na to dowód. Jaki? Ano taki, że kiedy wreszcie przyszła ta akcja burza, kiedy przyszło powstanie strefowe, to znaczy na początku 1943 roku, kiedy Sowieci wkroczyli do Polski i Polskie Państwo Podziemne, Armia Krajowa przystąpiła do absurdalnej, samobójczej akcji burza, polegającej na pomocy Sowietom w zdobywaniu Polski, walce z wycofującymi się Niemcami, ujawnianiu lokalnych struktur Armii Krajowej przed wkraczającymi mordercami z katyńskiego lasu, no to wówczas Armia Krajowa na Wołyniu stworzyła 27. Dywizję Wołyńską AK. Najpotężniejszą, najsilniejszą jednostkę stworzoną przez Armię Krajową tego typu partyzancką w całej jej historii. A więc 15 stycznia 1944 roku pułkownik Bombiński wydał rozkaz o koncentracji. I nagle, słuchajcie, znalazło się kilka tysięcy żołnierzy, znalazło się dużo broni, ludzie ci wcześniej, jak się okazuje, w dużej mierze byli albo w konspiracji, albo gdzie kazano im czekać, albo w miastach, w których oczywiście z powodu obecności tam garnizonów niemieckich ludobójstwo u Polski się nie rozegrało. I teraz tak, nie jest teraz to miejsce, bo i tak ten odcinek trwa wystarczająco długo, żeby opisywać Państwu całą straszliwą epopeję 27. Wołyńskiej Dywizji AK. Ja powiem tylko tyle, że to wojsko zostało zmarnowane. To znaczy zostało rzucone do kompletnie bezsensownej walki z wycofującymi się Niemcami. Zostało w tej walce rozbite, skrwawione, przeszło gehennę, potem odwrotu, a na sam koniec zostało jeszcze w części wymordowane, a w części wcielone przez bolszewików do armii Berlinga. I taki był koniec tej historii. Drodzy Państwo, posłuchajcie zresztą tej relacji. Jak tworzyła się 27. Wołyńska Dywizja Piechoty? Otóż opisywała to na przykład weteranka pani Monika Śladewska. Ogłoszono powstanie 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Do Kupiczowa ściągali członkowie konspiracji z całej okolicy. Oprócz piechoty pojawiły się też oddziały konne. Niektórzy kawalerzyści mieli przedwojenne mundury, a przy boku szable. Przeciągnięto linie telefoniczne, uruchomiono piekarnie, młyny, rzeźnie, masarnie. W Kupiczowie dosłownie zawirowało. Odnosiłam wrażenie, że wojsko polskie nagle wyszło spod ziemi. Dlaczego tak późno? Dlaczego zmarnowano to wojsko do bezsensownej walki w akcji burza, która nie mogła przynieść nam nic oprócz straszliwych cierpień, a nie zrobiono tego wszystkiego, całej tej mobilizacji? Dlaczego czekano? Dlaczego nie zrobiono tego na początku 1943 roku lub chociaż w połowie tego roku, a więc dosłownie kilka miesięcy wcześniej? To są kolejne pytania o gehennie 27. Wołyńskiej Dywizji AK. Postaram się dla Państwa przygotować osobny odcinek. I stworzenie 27. Wołyńskiej Dywizji AK nie tylko, drodzy Państwo, zmarnowało tych dzielnych chłopców, którzy mogli byliby wcześniej bronić wiosek polskich przed banderowskimi siepaczami, ale dodatkowo osłabiło polskie samoobrony. Bo wyobraźcie sobie, że oficerowie Armii Krajowej bardzo potrzebowali żołnierzy i zaczęli wyciągać ku przerażeniu wołyniaków, tych ocalałych z rzezi oczywiście, tych młodych chłopaków z samoobron do lasu. I rozegrały się dramatyczne sceny, kiedy towarzyszyło temu zawodzenie i płacz ludności cywilnej. Do tego trochę nawiązuje ta scena w Wołyniu Smarzowskiego, od której zaczęliśmy, że oddziały samoobrony opuszczały polskie wsie i w ten sposób padały ofiarą ataków łupowskich, bo tych żołnierzy samoobrony już w nich nie było. Posłuchajcie, co pisał o tym wybitny znawca tej problematyki, profesor Motyka. Dowództwo AK zdecydowane było realizować akcję burza, nawet wtedy, gdy faktycznie osłabiało to możliwości samoobrony polskich wsi przed UPA. Większość sił AK starano się zachować na walkę z Hitlerem, która miała się rozpocząć w momencie nadejścia Armii Czerwonej. Narażano życie Polaków, przyjmując, że z punktu widzenia interesu państwa polskiego może to być korzystne. Zdawano sobie przy tym sprawę, że realizacja akcji burza spotęguje represje niemieckie. Niemcy bowiem zaraz po stworzeniu 27. Wołyńskiej Dywizji przystąpili do rozbrajania polskich baz samoobrony w Galicji, widząc w nich potencjalne zagrożenie. I teraz możecie sobie na koniec Państwo zapytać, po co ja rozgrzebuję takie rany, po co napisałem tą książkę, wiedząc, że będę bardzo ostro zaatakowany, ponieważ nie wolno krytykować polskiego państwa podziemnego i Armii Krajowej, nawet jeżeli popełnia ona tak ewidentne zaniechania i błędy. Po co mi to było, po co się narażać? Książka, jak powiecie, została wyrzucona z konkursu, a na mnie wylały się kubły. Pomyśl, że ośmieliłem się głośno mówić o tych sprawach, o których głośno mówić się nie powinno. Otóż zrobiłem to oczywiście dla ludzi, dla wołyniaków, dla tych, którzy ocaleli z tej rzezi i bardzo długo, co wychodziło często w rozmowach, które z nimi prowadziłem, mieli poczucie tej gigantycznej krzywdy, tego zawodu, tego, że zostali właśnie porzuceni, zdradzeni przez Polskę. Stąd tytuł tej książki. I na sam koniec chciałbym Państwu przytoczyć jeszcze kilka dokumentów, które są głosami tych najważniejszych ludzi w tej całej historii, czyli tych, którzy przeszli przez to piekło. Posłuchajcie. Raport ze Lwowa. Dotychczasowa akcja naszych czynników kierowniczych, mająca na celu powstrzymanie odpływu elementu polskiego, spotyka się już bardzo często z ironią i z stałym pytaniem, dlaczego nie robią czegoś, abyśmy się czuli na tych ziemiach bezpieczniejsi. Masowe mordy przy braku reakcji ze strony polskiej, to raport ze Stanisławowa, mimo wiadomości o istnieniu podziemnej organizacji, wywołują poczucie bezbronności i paniki. List Leopolda Teschnera. Ludność polska nabiera gorzkiej świadomości, że jest pozostawiona bez żadnej pomocy. Relacja przedstawiciela Stronnictwa Narodowego. Ludność tutejsza jest przerażona i kompletnie przybita wydarzeniami. Powszechna jest świadomość bezsilności i bezradności. Stawiane są pytania. Co robią organizacje polskie? Dlaczego nie działają? Dlaczego nie przychodzą z pomocą? Kolejny raport to jest, drodzy Państwo, delegatury rządu na kraj z czerwca 1944. Społeczeństwo polskie z heroizmem znosi wszelkie katusze, lecz ma żal powszechnie wyrażany do rządu polskiego, że o jego męce ani słówkiem w Londynie nie piśnie. I traci wiarę, czy krwiożerczy i bandycki naród ukraiński zapłaci za te mordy, rabunki i podpalenia, za całą wielką krzywdę wyrządzoną Polakom. List pani Dobrzańskiej z Lwowa. Nie pozostawiajcie nas na pastwę losu. Jeszcze, drodzy Państwo, chciałbym Wam przytoczyć jeden wstrząsający dokument. Otóż następująca analiza Komitetu Ziem Wschodnich. Czynniki wojskowe z zupełną obojętnością odnosiły się do likwidacji polskości na Kresach dokonywanej przez Ukraińców. Powodem było prawdopodobnie fałszywe przekonanie, że zadaniem AK jest walka jedynie z Niemcami, a z upartego doktrynerstwa wyrósł utopijny pogląd, że z Ukraińcami dojdzie się do porozumienia. Nie przeprowadziły też czynniki wojskowe biernej obrony polskości przed eksterminacją. A oto gorzkie słowa Henryka Słowińskiego. Mimo że rzezie się nasilały, administracja polskiego państwa podziemnego na Wołyniu była bezradna i nie tworzyła oddziałów partyzanckich, które stanęłyby w obronie mordowanych polskich wsi. Za to, że tylu Polaków zginęło, ponosi ona bez wątpienia część odpowiedzialności. Jak można było liczyć na porozumienie z Ukraińcami, skoro u nas na wschodzie Wołynia rzezie trwały już na potęgę i zaczęły dochodzić w okolice Łódzka? UPA z dnia na dzień rosła w siłę, a naszych oddziałów nie było. W efekcie latem 1943 roku UPA nie atakowała polskich skupisk w nocy, tylko czyniła to w biały dzień, działając w sposób masowy i bezkarny. Kolejna, drodzy Państwo, i to już przedostatnia relacja. Do dziś dnia nie mogę dostatecznie pojąć, pisał weteran polskiej samoobrony Stanisław Jastrzębski, kompletnej bierności Polaków wobec akcji banderowców dążących w sposób jawny do całkowitego ich zlikwidowania. Miałem kiedyś zaszczyt, drodzy Państwo, poznać pana Andrzeja Żupańskiego, który był żołnierzem słynnej warszawskiego oddziału, który dużo za późno, bo w marcu 1944 roku został przerzucony na Wołyń. To było kilkudziesięciu chłopaków, którzy oczywiście mieli wziąć udział w akcji Burza. I on w tej rozmowie ze mną, pamiętam to jak dzisiaj, był tak nieprawdopodobnie rozżalony z tego powodu. I dlaczego myśmy przyszli tak późno? Dlaczego nie skierowano nas tam wcześniej? Dlaczego nie pomogliśmy Wołyniakom? I kiedy go słuchałem w trakcie tych naszych rozmów, on już dzisiaj nie żyje, toczyliśmy nie w jego mieszkaniu na ulicy Mokotowskiej w Warszawie, pomyślałem sobie, że to jest pytanie, na które warto by odpowiedzieć. I posłuchajcie teraz, co napisał pan Andrzej Żupański w książce, w przedmowie do książki Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na Polakach w latach 39-45. Komenda Główna Armii Krajowej nie udzieliła żadnej pomocy zbrojnej ginącej ludności polskiej Wołynia i Małopolski Wschodniej. Ta decyzja powinna być poddana badaniom naukowym. I drodzy Państwo, mam nadzieję, że ta moja książka Wołyń zdradzony, która, przypominam, napisałem ją już dobre kilka lat temu, przetrze szlak i właśnie takie badania naukowe będą nad tym prowadzone i powstaną kolejne monografie i kolejne książki na ten temat. A my, no cóż, drodzy Państwo, na koniec, warto pamiętać o tym, co się wydarzyło. Warto w sposób krytyczny podchodzić do własnej przeszłości, nie zamiatać pod dywan takich pożałowania godnych epizodów, czy też tragedii, jakim był brak pomocy dla mieszkańców Wołynia, a Polaków z Wołynia, a potem dla Polaków z Galicji Wschodniej, mordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Oczywiście, tak jak mówię, nie dałoby się uratować wszystkich, ale gdyby polska akcja wojskowa na tych terenach była szybsza, nie byłaby spóźniona, gdyby nie zlekceważono tych błagalnych próśb o ratunek, bez wątpienia część tych ludzi udałoby się ocalić. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach. I na koniec jeszcze jeden ważny argument. Bardzo często podczas rozmaitych dyskusji na temat ludobójstwa na Wołyniu spotykam się z taką opinią, że nie wolno mówić o błędach i zaniechaniach Komendy Głównej Armii Krajowej wobec Wołynia w obliczu ludobójstwa Polaków, ponieważ to jest przerzucanie winy z tego, co się stało, z banderowców, z kierownictwa OUNB i dowództwa UPA na Armię Krajową. Jest to oczywiście argument niedorzeczny. Ludobójstwo na Wołyniu zostało dokonane, a wcześniej zaplanowane przez kurenie i sotnie ukraińskiej powstańczej armii i towarzyszące im fale siekierników zmobilizowanych z pobliskich wiosek. Było to ludobójstwo okrutne i nikt przy zdrowych zmysłach nie zdejmuje odpowiedzialności z UPA i z ukraińskich szowinistów, nacjonalistów z rzezi Polaków. Natomiast nie ma powodu, żebyśmy nie dyskutowali na temat ewidentnych zaniechań i spóźnionego falstartu Armii Krajowej na terenie Wołynia, która nie przyszła na ratunek Polakom, którego ratunku ci Polacy, dodajmy, oczekiwali, a potem, jak pokazałem wam na przykładzie tych licznych dokumentów, cytowałem ich naprawdę bardzo dużo, bo chciałem pokazać, że to nie są jakieś moje wymysły, tylko jest bardzo duży materiał źródłowy, który potwierdza tezy książki Wołyń zdradzony. I, drodzy Państwo, warto o tym głośno mówić, ponieważ nie ma powodu, żebyśmy naszą historię cenzurowali. Tym się różni właśnie polityka historyczna, która jest rodzajem propagandy kampanii, w której nie mówimy o niewygodnych sprawach, od prawdziwej historii dla dorosłych, w której mamy odwagę konfrontować się z takimi, a nie innymi epizodami. Po co to się robi? No po to, żeby oczywiście wyciągnąć wnioski na przyszłość. Najważniejsze jest bowiem obowiązkiem państwa i jego agent, również podziemnych, obrona substancji biologicznej narodu. Obrona bezpieczeństwa Polaków, a nie jakieś wyśnione koncepcje, jak chociażby podczas II wojny światowej akcja Burza i koncepcja powstańcza. Dużo lepszą robotę wykonałaby Armia Krajowa, zamiast robić akcję Burza i tracić tych wszystkich żołnierzy, gdyby skupiła się, co sugerowali właśnie Wołyniacy, na obronie Polaków. W związku z tym wydźwięk mojej książki, wydźwięk tego odcinka nie polega, drodzy Państwo, od razu tu uprzedzam te wszystkie zarzuty ze strony tych wszystkich ludzi złej woli, na tym, żeby, nie wiem, wybielać UPA. To jest bzdura. Nikt nie chce wybielać UPA. Chodzi o to, żeby pokazać, że dla części polskich elit, tych właśnie nastawionych koncyliacyjnie wobec ukraińskich szowinistów, tych, które wierzyły we współpracę polsko-ukraińską, ci Wołyniacy no właśnie byli takimi troszeczkę młodszymi braćmi, a o ludobójstwie już wówczas lepiej było głośno nie mówić i tak bardzo było również długo po wojnie. Nie przez przypadek jest takie hasło, że zabito ich dwukrotnie. Raz wtedy na Wołyniu w 1943 roku, a potem, kiedy nad tą gehenną pokryła się ona kurtyną milczenia. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dziękuję bardzo, że jesteście z nami. Dziękuję za wszystkie suby. Walczymy o 800 tysięcy subów. Za wszystkie komentarze, za lajki. Dziękuję wam bardzo za to, że wspieracie nas na Patronite i na YouTubie. Takie wyjazdy jak ten do Japonii i w ogóle rozwój kanału Historia Realna byłby niemożliwy bez was. Moja książka Wołyń Zdradzony razem z autografem czeka na was w księgarni internetowej Historia Realna. Byłoby mi miło, gdybyście zapoznali się z tą argumentacją, z tymi dokumentami, które tam przytoczyłem. Dzisiaj tylko fragment drobny mogłem oczywiście w ciągu trwającego niewiele ponad godziny odcinka wam przedstawić. Również oczywiście jest dostępna moja książka Polacy z autografem. Tutaj w Japonii jesteśmy dzięki wsparciu firmy AutoDNA, która sprawdzi dla was samochód, ale również kamper lub motor, który chcielibyście sprowadzić z zagranicy. Czy nie był bity, jaka była historia napraw, rejestracji, czy nie ma jakichś ukrytych wad ta oferta, którą otrzymaliście od sprzedającego. Warto nie kupować kota w worku. Polecam autodna.pl. Dziękuję bardzo za to wsparcie. Z kolei nasze wszystkie streamy są możliwe z Japonii dzięki drugiemu partnerowi naszego wyjazdu, czyli firmie Seili. To jest karta eSIM, czyli bez plastikowych kart, bez problemów z roamingiem, bez ukrytych opłat. Bardzo proste. Logujecie się, wykupujecie taki pakiet danych, jaki was interesuje, a potem w 200 miejscach na świecie, nie tylko w Japonii, możecie korzystać z super szybkiego i fajnego internetu. No i dodajmy, że dla widzów Historii Realnej 15% rabatu. Kod rabatowy to Historia Realna. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom, bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie. A partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Partnerem technologicznym z kolei jest Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple i właśnie Patryk mnie teraz nagrywa z telefonu od Lantre. Bardzo polecamy. Kod rabatowy, wszystkie szczegóły o promocji w opisie pod tym filmem. A nowym partnerem Historii Realnej jest oczywiście Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, zwany również jako Bossa.pl. Inwestujcie mądrze w oparciu o sprawdzone instytucje finansowe. Bardzo, bardzo polecamy naszych przyjaciół z Domu Maklerskiego Boś. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach w Tokio.